Dzisiaj Dzień Wszystkich Świętych i to będzie też i treścią mojego zwiastowania, a więc na zasadzie też takiej przekory, śmierć i życie. Zaczniemy od tekstu i już widzicie, jaki tytuł. Sięgam do listu Tymoteusza, drugiego, pierwszy rozdział. Poprzedzę jeszcze to ósmym wersetem. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii, wsparty mocą Boga, który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami, a teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez Ewangelię. I mimo, że to jest dzień, kiedy chyba dużo się myśli o śmierci, chcemy być skoncentrowani na życiu Jezusa Chrystusa i naszym życiu w Jezusie Chrystusie. A więc na zasadzie takiego kontrastu chcę sobie przeciwstawić śmierć i życie. Będziemy zatem mieć nabożeństwo pogrzebowe. Ale nie wychodźcie. Jeszcze nie wychodźcie. Bo mam nadzieję, że to nie będzie nabożeństwo smutku i rozpaczy, ale nadziei. Słyszeliśmy już werset z Księgi Objawienia. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Taka jest duchowa sytuacja człowieka, zanim się nawróci. Martwy. A nawet gdy trafi do tego szczególnego pudełka, to nadal umarły żyje. I o tym warto pamiętać. Jesteś umarły, ale żyjesz. Niezależnie, wierzący, niewierzący, wierzący w Chrystusa czy nie, umarły nadal żyje. Jeśli ludzie mówią, że nie, są w błędzie, mylą się, to wierzą w mitologię. My wierzymy, że każdy, który umiera, żyć będzie i żyje. Niektórzy z nas, nie wiem kiedy, może doczekają takiej chwili, że nie zaznają takiej prawdziwej śmierci, ale przemienieni spotkają się ze swym Panem i Zbawicielem. Ale Słowo Boże powiada, i jest to niezaprzeczalny fakt, że postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Będzie jednak taki dzień tajemniczy, niezwykły, w którym zdarzy się coś nadnaturalnego, czego człowiek na ziemi na razie nie doświadcza, nie wie o tym, nie wie nawet, jak to będzie wyglądać. I Boże Słowo powiada, że oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli, wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Dowiadujemy się, że śmierć jest powszechna i ostateczna. Pozostawia bolesne rany. Zaniepokojenie w nas pozostawia często, bo martwimy się o tych zmarłych. Śmierć przeraża. My widzimy śmierć jak ciemny tunel. Bóg jednak widzi śmierć jako bramę, przez którą przechodzimy i spotykamy się z Wszechmogącym. Dlatego Boże Słowo powiada, że nie chce nas utrzymywać w jakiejś niepewności. Nie chcę, bracia, abyście pozostali w niewiedzy co do tych, którzy zasnęli. To też jest nowy sposób wyrażania przez chrześcijan w wyrażania się o tych, którzy zmarli. Chrześcijanie powiadają, zasnęli. Dlatego też ten mój tytuł dzisiejszego zwiastowania, śmiertelnie żywi. My ciągle jesteśmy żywi. Śmiertelni, ale żywi. Śmiertelni, bo złożeni do trumny, ale dalej żywi. Gwarantuję wam. Nie martwcie się, że tam się te kości na razie nie ruszają. Spokojnie, kiedyś zaczną się ruszać. Oczywiście, jeśli dotrwają do tego momentu, częściej będzie, że to proch będzie. Ale jesteśmy w Bogu żywi. W Bożym świecie nie ma miejsca dla śmierci, bo jest miejsce dla życia. My o życiu chcemy mówić, nie o śmierci. Oczywiście to jest ostateczne rozwiązanie tu na ziemi. Jest to ta ostateczna rzecz, o której nie lubimy mówić. Zauważacie, jak trudno jest ludziom rozmawiać o śmierci? Jak jest trudno powiedzieć słowo martwy? Łatwiej jest nawet powiedzieć, no on umarł, ona odeszła, nie ma jego z nami, ale tak powiedzieć wprost, umarł, śmierć, no nie, unikamy, nie myślę o tym, nie chcę o tym wiedzieć. Większość ludzi tak naprawdę to nie wierzy w życie po śmierci, mimo że żyją w kraju chrześcijańskim. Większość ludzi nie wierzy w życie po śmierci, ale my wierzymy. Śmierć jest niepożądanym tematem. Nie lubimy o niej mówić. Kaznodzieja zapytał zgromadzenie, już to kiedyś chyba przypominałem, ale dziś to jest dobra okazja, by powtórzyć. Zapytał zgromadzenie, kto chce iść do nieba? Wszyscy podnieśli ręce, ale jeden nie. Więc on pomyślał sobie, nie zrozumiał. Zapytam jeszcze raz. Kto chce iść do nieba? Wszyscy podnieśli, a on nie. Więc po nabożeństwie podszedł do niego i pyta się, a ty nie chcesz iść do nieba? Ależ tak. A czemu nie podniosłeś rękę? Myślałem, że montujesz ekipę na dzisiaj. Ludzie chcą pójść do nieba, ale nie dzisiaj. Chętnie tam byśmy poszli, ale jeszcze przecież dziś to dziś. W naszej kulturze cmentarz stał się miejscem, gdzie przeciętni ludzie w swej desperacji poprzez pomniki, płyty nagrobne, kosztowne grobowce, wymyślne epitafia chcą krzyczeć: pamiętajcie, pamiętajcie nas, pamiętajcie o nas. Ta choroba anonimowości, która jest przekleństwem tego wieku, prowokuje ludzi do tego, by wystawiać chociaż na cmentarzu sobie pomnik. Nikt o nim nie wiedział, kim był i co robił, ale na cmentarzu ma największy pomnik. To już nie są tylko jakieś płyty nagrobne. To są dosłownie jakieś katedry czasami. Ludzie myślą, że to zapewni im niebo, że to zapewni im życie wieczne. Dlatego aniołowie powiedzieli do kobiet, które przyszły do grobu Jezusa, dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? A ten świat ciągle wśród umarłych szuka żyjącego. I myślą, no jak dobry pomnik, to to też pewna zasługa będzie. Ale jeśli już nic więcej, to te pomniki chcą krzyczeć: pamiętajcie nas, nie zapominajcie o nas. Ale tak naprawdę grobowiec był pusty. Nie ma powodu, by tam stanąć, płakać, szukać pamięci. Czasami ludzie mnie pytają, czy można się tam nad grobem modlić? A pewnie, że tak. Módl się o żywych, żeby nie trafili do miejsca, w którym Boga nie ma. Módl się o siebie. Ten, co tam już jest, on już swoje ma za sobą. Dla niektórych, bardzo konserwatywnych, może to brzmi nie bardzo duchowo. Ale tak, tak. Tu nie chodzi o modlitwę za zmarłych, ale o żywych. Jesteś jeszcze tu i wszystko może być uporządkowane. Dziś jednak poprzez pieśni, poprzez to, co chcę mówić nadal, chcemy przewrotnie mówić o przygotowaniu do wieczności. Jezus powiedział: ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Wiara w Jezusa jest jedyną drogą do nieba. Nie ma żadnej trasy zastępczej. Oczywiście doświadczenie śmierci nie jest miłe. I ja nie wiem nawet, jak to jest. Wiecie, że nie mam doświadczenia jeszcze w tym? Jeszcze nie wiem, jak to jest. Czasami są tacy ludzie, którzy powiadają, że byli już tam i wrócili. Nie, nie, oni tam nie byli jeszcze. Oni tam nie byli. Stamtąd się nie wraca. I ludzie wierzący, nie myślcie, że stamtąd ktoś może przyjść i wam powiedzieć, co i jak. Nie wierzcie w takie rzeczy. To jest mitologia. Jezus powiedział: mają Mojżesza i proroków. Niech ich słuchają. Mają kaznodziei, mają zbory, mają Biblię. Niech czytają i niech słuchają. Stamtąd nikt nie przyjdzie uprzedzić. To my tu na ziemi wzajemnie sobie to przypominamy, jakimi mamy być, jak przygotowani na spotkanie śmierci, na spotkanie Jezusa Chrystusa. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. To jest moje motto życia też. Dla mnie Chrystus jest życiem. A jeśli przyjdzie śmierć, będzie zyskiem. Chociaż nie wiem, jak będę reagował. Mentalnie przygotowany, ale czy moje ciało się nie będzie bronić? Czy nie będzie jeszcze się trzymało kurczowo? Tego nie wiem. I pewno nikt z nas nie wie, jakie będą reakcje. One są bardzo ludzkie, ale my jako ludzie wierzący, mający Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, jeśli się tylko nawróciłeś, to jesteś przygotowany mentalnie na spotkanie z Chrystusem, na spotkanie ze śmiercią, z tym momentem przejścia ze śmierci do życia. Czasami na pogrzebach kaznodzieje popełniają fatalny błąd. Powiadają: i tu żegnamy naszego zmarłego. Jego już nie trzeba żegnać, najwyżej jego ciało. On już dawno jest w wieczności. Oni tak mówią, jakby on dopiero po trzech dniach od śmierci ustalili datę i teraz go przepuszczają do nieba. Nie, nie, nie. On już tam dawno jest. On jest w wieczności. W jakiej? A, to my nie jesteśmy sędziami. Ja nie jestem sędzią. Ja nie otwieram bramy. Ja nie jestem świętym Piotrem, jak to w niektórych anegdotach jest, że wpuszcza lub nie. Ja jestem tu, aby mówić o potrzebie nowego życia, o potrzebie nawrócenia, o potrzebie spotkania Jezusa Chrystusa jako swego osobistego Zbawiciela. A potem będzie rozstrzygnięcie. Jeśli dla mnie Chrystus jest życiem, to odejście jest zyskiem. To mówi Boże Słowo. Nie wiem, czy się z tym wszyscy zgadzacie. Ale jeśli życie jest najważniejsze i przyjemności tego życia, to odejście jest stratą. Jeśli życiem jest ambicja, umrzeć będzie stratą. Jeśli życiem jest grzech, to umrzeć jest stratą. Ludzie mówią: a, grzech to jest coś takiego złego, to na pewno nie będę przywiązany. Nie, nie, nie wierzcie temu. Grzech jest przyjemny. Grzech jest przyjemny. Konsekwencje są nieprzyjemne. Jeśli ten świat jest życiem, to umrzeć jest stratą. Telewizor powie: dla mnie życiem jest elektryczność. Telefon: dla mnie życiem jest bateria. Żaglówka powie: dla mnie życiem jest wiatr. O jednym ze współpracowników apostoł Paweł powiedział: Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny, i odszedł do Tesaloniki. A co jest moim i twoim życiem? Świat czy Chrystus? Bo jeśli Chrystus, to jest to zyskiem. Nawet jeśli dokładnie nie wyobrażam sobie tego, czy trudno jakoś sobie to poukładać, to wierzę Bożemu Słowu, że odejście z tej ziemi jest zyskiem dla każdego, kto oddał swoje życie Chrystusowi, kto narodził się na nowo, kto jest dzieckiem Bożym. Nawet jak się zaplątałeś w swoim życiu, jak to ja powiadam, jak drzwi na poczcie, to jest wyjście. Bóg cię wyprowadzi, jeśli do Niego przychodzisz, jeśli Jemu mówisz, jeśli powiadasz, Panie, zgrzeszyłem, jeśli nie miłowałem Ciebie całym sercem, nie byłeś dotychczas centrum mojego życia, to jeśli przychodzimy do Niego, On staje się centrum naszego życia i On daje nowe życie. Dlatego każdemu staremu człowiekowi jest potrzebny duchowy pogrzeb. Nawrócenie, spotkanie Jezusa jako osobistego Zbawiciela, narodzenie do życia wiecznego z Bogiem. A więc urządzamy pogrzeb. Temu staremu życiu trzeba urządzić pogrzeb. I to obserwujemy, widujemy na cmentarzach. To jest akurat pogrzeb wielkiego komika, który z życia drwił, ale nie miał wieczności. To jest pogrzeb Louisa de Funès. Grzesznikowi, ciału grzesznemu trzeba zrobić pogrzeb. Pochować to stare, grzeszne życie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. Stare życie do trumny i zakopcie. Dlaczego? Bo apostoł powiada, że to stare doprowadziło do śmierci. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. To sprawia stare życie. Znaleźliśmy się w stanie śmierci. Jako ludzie na ziemi, grzeszni, jesteśmy w stanie śmierci. Nie choroby, jakiejś chwilowej niedyspozycji, z której można się leczyć, ale jesteśmy w stanie śmierci duchowej. Stan starego człowieka jest stanem beznadziejności. Gdyby było powiedziane, że to ludzie chorzy, pokaleczeni, to byłaby jakaś może nadzieja. Ale umarli z powodu grzechu, martwi. No ale ludzie powiadają, przecież Pan Bóg jest wyrozumiały, tolerancyjny, pełen miłości. Edyta Geppert śpiewa w jednej z piosenek, chyba nie je, przecież nie będziesz tak drobiazgowy. Ale Bóg jest drobiazgowy. Powiada, za grzech jest śmierć. Sytuacja bez Chrystusa dla człowieka jest dramatem. Martwy człowiek. A więc potrzebuje pogrzebu. Ludzie szukają idoli, wzorców, między umarłymi duchowo. Idolami są ludzie, którzy są i tak martwi duchowo. Szukajmy tego, który jest Panem życia, a nim jest Jezus Chrystus. Apostoł Paweł też myślał, że właściwie to śmierć i Jezus to jest koniec historii, aż spotkał go pod Damaszkiem. I wtedy stała się rzecz niesamowita. Jezus stał się idolem jego życia. Jego całe życie, jego zwiastowanie zostało oparte o jedno stwierdzenie. Najważniejsze, dzieje apostolskie to cały czas powtarzają, i listy apostolskie. Jezus żyje. To było zwiastowanie, które wprowadza nas w inną rzeczywistość. To jest przeniesienie z cmentarza w inne miejsce. Nie możesz ugrzęznąć w tym ziemskim życiu. Zewleczcie z siebie starego człowieka, stary styl życia. Nie ubierajcie się w ten stary styl życia ponownie. Ten stary garnitur nam nie pasuje. My w nim głupio wyglądamy. Nie zakładaj go. On nie pasuje do tej konstrukcji dziecka Bożego. Według wszystkich ludzkich standardów to ewangelista Jan, gdy trafił na wyspę Patmos, to przez dzisiejszych liderów, takich często duchowych miotaczy, był spisany na straty. Umarł dla wszelkich planów. Żył gdzieś, może i dla Boga, ale na wyspie Patmos. Sam, może tam nieliczne grono było. Nie miał społeczności z Kościołem, ze zborem. Może stworzył? Nie wiemy. Wielu detali nie wiemy. Wygnanie na Patmos było takim ostatnim etapem życia Jana. Miał może prawo pomyśleć, być może tu dokonam mojego życia. Ale coś postanowił w swoim sercu. Nie zamierzam utracić Bożego ognia, który mam w swoim sercu. Nawet jeśli będę tu sam, będę uwielbiał Pana. A gdy uwielbiał Pana, on zobaczył wizję, którą nam przekazał w księdze swojej, nazwanej objawieniem Jana. Niektórzy nawet w niektórych tłumaczeniach dopisali teologa Jana. Chcę wam powiedzieć, że ja się zgadzam, niech tam jest napisane teologa, bo niektórzy mówią, a idziesz na teologię, to stracisz wiarę. Nie, straciłeś rozum, mówiąc takie bzdury. To nie teologia zabija. Twój styl życia. Komu wierzysz, z kim żyjesz, jakie masz życie, to określa twój stan. I Jan w swej księdze nie snuje iluzji. Mówi, jak jest naprawdę. Jaki jest finał wszystkich zmagań. Jaka jest zapłata dla tych, którzy uwierzyli w Boga. Którzy uwierzyli Bogu. Śmiertelni, a jednak żywi. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem i księgi zostały otwarte. Również inna księga, księga żywota została otwarta i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. Śmierć ciała nie kończy życia. Zmarli nadal żyją. Podobną myśl znajdujemy w Ewangelii Mateusza. I pójdą ci na mękę wieczną, a sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Słowo Boże potwierdza, że niezależnie, czy wierzysz, czy nie, jesteś świadomy swego stanu. Po tamtej stronie człowiek jest świadomy, gdzie trafił, co się z nim dzieje. Ewangelia Łukasza, odsyłam 16 rozdział. Panie, cierpię tu męki, poślij kogoś. I usłyszałem głos z nieba mówiący, napisz, błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich, uczynki ich bowiem idą za nimi. Idziemy na drugą stronę, by dalej żyć. I dlatego apostoł Paweł zachęca, by dokonać przewartościowania naszego życia. A więc z cmentarza idziemy na szalony. Dlaczego mówię na szalony? Bo na ucztę weselną się wybieram. Ja się tam wybieram. Mam zamiar być na tej uczcie weselnej. Nie mam zamiaru być na stypie pogrzebowej. Te stypy pogrzebowe, ja nie wiem, ja ich za bardzo nie lubię. To jest takie ponuractwo. Ludzie zjedzą i wyjdą, skwaśniali, jeszcze cię obgadają. Ale kiedy zmarł mój szwagier, z moją siostrą zrobiliśmy stypę na wesoło. Wszyscy patrzyli, nienormalni ludzie. Ale myśmy wiedzieli, dlaczego my jesteśmy radośni. My jesteśmy wierzący. My wiemy, czego oczekujemy. Dla nas ta sfera po drugiej stronie nie jest przerażająca. Powiadam, po ludzku nie wiem, jak będę reagował. Po Bożemu jestem przygotowany, by myśleć tak właśnie. Idę na szalony z cmentarza. Obleczcie się zatem, apostoł Paweł powiada, w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Nowy człowiek. To atrakcyjne życie. Dające szczęście. Ale to nie jest takie atrakcyjne życie, jak niektórzy powiadają. Tylko uwierz w Jezusa Chrystusa, wszystko będzie pięknie, fajnie, dobrze, wszystko się będzie toczyć. A ty przychodzisz do domu, a ja mówię, witam, jestem gotowy, pogadajmy. To nie jest tak, że wszystko się ułoży cudownie i pięknie, ale wiesz, gdzie się to ma układać, jak, z kim i jak masz mu powiedzieć, a ty wynocha, z tobą już skończyłem. Duchowy człowiek to nie ten, który przeszedł duchową odnowę biologiczną. Uczysz się wersetów na pamięć, pościsz, modlisz się, trenujesz na wszystkich nabożeństwach, bo chcesz być dobry. Uduchawiasz się tak aż na wyrost, ale znaku równości nie da się postawić między dobrym a wierzącym. To nie ta odnowa biologiczna, duchowa decyduje, ileś zrobił, ile zaliczyłeś różnych spotkań, konferencji, grup i czegokolwiek, ile nabożeństw. Ale jak żyjesz? Jak ta wieść o zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie określa moje i twoje życie? I Jezus uchylił rąbka tajemnicy o życiu, które trwa zawsze. Dał dowód, że jest Panem życia i śmierci. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. Jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A ten, kto umrze, będzie bardziej żywy jeszcze niż był tu na ziemi. I warto o tym pamiętać. Jesteśmy uwolnieni od bezsensu życia poza Chrystusem. Ewangelia Jana zaczyna się takimi słowami. W Nim było życie. I kończy się, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga. I abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Nie śmiercią. Nie o śmierci jest poselstwo. Ewangelia jest poselstwem o życiu, jakie mamy w Jezusie Chrystusie. Zbawienie jest dla nas. Jesteśmy śmiertelnie chorzy na grzech, ale jeśli Chrystus stanie się Panem naszego życia, mamy wieczność z Nim, nie bez Niego. Natychmiast po śmierci wiesz, będziesz wiedzieć, bo jeszcze nie, jesteś tu wśród żywych, ale będziesz wiedzieć, jak wygląda twoja sytuacja. Trochę to trudne, bo nie przekażesz tego innym. I jak niektórzy wierzący mi mówią, a że tam mu się tatuś przyśnił, zmarły, albo mamusia i mu coś opowiedzieli, to są twoje takie pragnienia, tak byś chciał. Oni nie przychodzą ani w śnie, ani poza snem. Boże Słowo opowiada, jest tak wielka przepaść, że nie przyjdą do ciebie i nie poinformują ciebie. Masz Boże Słowo i tego Słowa się trzymajmy. Zapisani w Księdze Życia, śmiertelnie żywi, bo Chrystus jest moim życiem. A więc zbawienie nie jest planem albo programem. To jest Chrystus zmartwychwstały. To jest ten, który zmartwychwstał i dał mi nowe życie. Kiedy umrę fizycznie, nie znaczy, że na wieki. Jeśli wyznaję Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela, nowe życie w świętości, nowej jakości, życie nowych motywacji, innych celów. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, powiada Jezus, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Bez Chrystusa wieczność w oczekiwaniu na sąd. Tak symbolicznie rozpocząłem to zwiastowanie od prezentacji trumny jakby na cmentarzu, ale kończymy obrazem żywego, zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Nawet gdy ciała nasze spoczną w grobie, A cóż powiada prorok Izajasz? Zaprawdę zbawienna była dla mnie gorycz, lecz Ty zachowałeś duszę moją od dołu zagłady, gdyż poza siebie rzuciłeś wszystkie moje grzechy. Nie w krainie umarłych bowiem Cię wysławiają. Nie chwali Ciebie śmierć. Nie oczekują Twojej wierności ci, którzy wstępują do grobu. Żywy, tylko żywy wysławia Ciebie, jak ja dzisiaj. Ojciec dzieciom ogłasza Twoją wierność. O Panie, wybaw nas, a będziemy grać na strunach przed domem Pana po wszystkie dni naszego życia. To żywi dziś uwielbiają Chrystusa Pana. To żywi dzisiaj śpiewali dla chwały Jezusa Chrystusa. Jezus powiedział, ja jestem życiem. I dopóki On nie stanie się moim i Twoim życiem, nie znajdziesz odpowiedzi na sens życia, na sens życia tu na ziemi. Dziś mówimy o Nim, bo On przyszedł na ziemię, by dać ludziom cel w życiu, sens. Ewangelie pokazują ciągle ludzi, którzy stracili sens życia, ale Jezus przywrócił im radość życia. Nie możesz mieć właściwej filozofii śmierci, jeśli nie masz właściwej filozofii życia, ktoś powiedział. Ten świat nic ci nie będzie mógł podarować, gdy w ostatnią drogę wyruszysz. Może wieniec, może ładne epitafium, może nagrobek, może nawet grobowiec potężny. Ale to wszystko. Nic dalej ci nie mogą podarować. Ale Jezus przyszedł i powiedział, ja mam życie, ja jestem życiem i przechodzisz ze śmierci do życia wiecznego ze mną albo beze mnie. Ja chcę z Nim być. Jeśli tak wygląda jak ten gość, którego tu wam pokazuję, to super. Stoimy dziś przed Bogiem. Może jeszcze raz odnowisz swoje ślubowanie. Może podejmiesz pierwszą decyzję. Nie wiem, nie wszystkich znam. Nie wiem, w jakim miejscu życia duchowego jesteście. A to jest dobry czas, aby odświeżyć swoje przymierze z Panem i powiedzieć tak, Jezu Chryste, jesteś moim życiem. To Twój czas. Cóż będzie znaczyć nasza wiedza, prestiż, pieniądze? Jeśli powiesz na końcu, nie wiem właściwie, po co żyłem albo dlaczego żyję. Życie, ile ono dla nas znaczy? Nie da się uciec przed życiem i przed pytaniami, jakie życie stawia. I ten, który zadaje pytania o Twoje życie, będzie do ostatniej chwili, przy Twoim łożu śmierci też. Jeśli do tego momentu nie odpowiesz, to jeszcze raz zapyta. A kiedy Twoje ciało przestanie funkcjonować, a przejdzie Twój duch do wieczności, więcej Ci pytań nie zada. Czy jesteś moim, czy nie? Wszystko będzie rozstrzygnięte. Nie szukamy żywych między umarłymi. Idziemy na specjalne spotkanie. Grób jest pusty i trumna jest pusta. Nie pytajcie mnie, gdzie jestem. Ja wybrałem się na spotkanie z Chrystusem. Jeśli się wybierasz też, to dołącz w modlitwie, w uwielbieniu, w dziękczynieniu, bo On jest godzien, ponieważ dał nowe życie. Ja jestem droga, prawda i życie. Tam mnie nie ma. Jestem na spotkaniu z Chrystusem już teraz. Jestem na spotkaniu z Chrystusem, bo życiem dla mnie jest Chrystus. I życzę każdemu z was, aby On był życiem dla każdego z nas. Wyznajmy to w uwielbieniu, w dziękczynieniu, w modlitwie. Amen.